Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Dzień dobry Państwu. 18 maja wybrzmiały ostatnie oklaski wielkiego wydarzenia kulturalnego w Kaliszu, kaliskich spotkań teatralnych. Już po raz 64 znakomici artyści odwiedzili nasz gród, między innymi teatr, który spotkał się z wielką owacją, jeśli nie największą, Teatr Wybrzeże ze spektaklem Piękna Zośka. Chciałbym, żeby dzisiejsza rozmowa była niejako postscriptum tego wydarzenia. Dlatego do rozmowy telefonicznej zaprosiłem aktorkę Teatru Wybrzeże, Marzenę Nieczuja-Urbańską, którą serdecznie witam na łączach telefonicznych. Dzień dobry, Marzeno.
Dzień dobry.
Drodzy Państwo, z Marzeną znam się od wielu, wielu lat. Kończyliśmy razem studium aktorskie przy Teatrze Wybrzeże i chciałem na początku od razu zadać Marzenie zagadkę. Nie wiem, czy będzie pamiętać.
Matko. Ja mam sklerozę. Też
zagadkę muzyczną. O muzycznych fascynacjach twoich trochę później powiemy, ale spróbuję ci coś zanucić. Może ci to coś podpowie. Co się ludziom śni po nocach, o czym marzą w dzień? Kto wozem jedzie, a kto karocą? I czy właściwie to sen?
Tak, drodzy pamiętam.
Państwo, to jest podróż sentymentalna. Ballada z naszego dyplomowego spektaklu pod tytułem Romeo i Julia. Tekst do tej ballady napisał profesor Limon, późniejszy założyciel Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, a Marzena w tym spektaklu grała główną rolę Julii. Razem z jeszcze jedną naszą koleżanką.
Tak, wspaniałą.
Z Danusią Danką, znaną Państwu Danutą Stenką. Marzeno, mówi się w teatrze, że jak się chce skłócić aktorów, aktorki, to obsadza się ich w jednej roli. Jak to było z Wami?
No myślę, że się nie pokłóciłyśmy.
A utrzymujecie kontakty do dnia dzisiejszego?
Tak, ja jestem tak przeszczęśliwa, patrząc przez te lata, jak się rozwija talent, kariera Danusi Stenki, która jest po prostu niezwykłą, fascynującą, wspaniałą aktorką, że naprawdę duma i serce rośnie, patrząc na to wszystko, co się dzieje właśnie w życiu Danusi.
Romeo i Julia to był debiut dyplomowy. Natomiast, drodzy Państwo, wspaniałym debiutem Marzeny było inne przedstawienie. Razem po ukończeniu szkoły teatralnej poszliśmy do teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, gdzie na uwieńczenie pierwszego sezonu profesjonalnego Marzena zagrała wspaniałą rolę w spektaklu Stanisława Ignacego Witkiewicza pod tytułem Matka. Młoda dziewczyna, tuż po szkole, dziewczę można powiedzieć, otrzymuje tak odpowiedzialne zadanie, z którego wywiązuje się znakomicie. Drodzy Państwo, w Rzeszowie też był, może jest nawet jeszcze festiwal teatralny, który przyznawał tylko dwie nagrody publiczności. I jedną z nagród otrzymał Zapasiewicz, a drugą Marzena Nieczuja-Urbańska. Gratulacje, Marzena, po latach jeszcze raz za ten wspaniały spektakl.
To było dawno temu, ale rzeczywiście to było niezwykłe, bo ja miałam niespełna 23 lata. Faktem jest, że można tutaj to, co mnie przekonywał reżyser, czyli dyrektor ówczesny Teatru Siemaszkowej, tak, przekonywał mnie do tego, że przecież w ostatnim akcie ona się pojawia jako 23-letnia matka, ta sama, tylko 23-letnia, że jakby Witkacy.
To prawie się zgadzało.
Najpierw ma 54 lata, a potem nagle jest odmłodzona o 30 lat, bo przychodzi do swojego syna Leona jeszcze przed twoim urodzeniem się, pamiętam ten tekst, o dziwo. Ale rzeczywiście to było ciekawe bardzo doświadczenie, bo kto zna matkę Witkacego, to wie, że to osoba z problemami.
No ale udało ci się wyjść z tego zadania, zasługując na olbrzymie oklaski i nagrodę publiczności w Rzeszowie. Wiesz co, nie mamy za dużo czasu, ale w pigułce jesteś w stanie streścić swoją karierę artystyczną?
Nie jestem w stanie, dlatego że ja tak różne rzeczy bardzo grałam, że nie mam zielonego pojęcia, jak miałabym to streścić.
Dobrze, w którym roku w takim razie wróciłaś do Gdańska?
Na początku lutego 1988.
Ponieważ ty jesteś człowiekiem wielu pasji, wielu zajęć, jesteś pedagogiem, oprócz tego, że jesteś artystką, o czym też będziemy mówić. Chciałbym, żeby ta audycja była, tak jak już powiedziałem, troszeczkę śpiewającą audycją, dlatego wskoczymy trochę w twoją inną pasję. Potem wrócimy do zadań aktorskich, dobrze?
Dobrze.
Drodzy Państwo, Marzena jest znakomitą wykonawczynią, artystką pieśni Fado. I o tej przygodzie, żebyś nam opowiedziała.
Byłam nawet w Kaliszu. Przygoda się rozpoczęła od propozycji zrobienia recitalu, ponieważ ja przez lata całe, jeszcze od szkoły słyszałam, że powinnaś zrobić recital, ale tylko raz usłyszałam od dyrektora teatru, bo to słyszałam potem i w Rzeszowie, i potem w Gdańsku znowu słyszałam, jak wróciłam do Gdańska, ale tylko raz usłyszałam, masz zrobić recital. I to powiedział Maciej Nowak do mnie, że mam zrobić recital. I zaproponował mi coś, czego ja wtedy nie znałam i zaproponował mi właśnie zrobienie koncertu pieśni portugalskich Fado. Przyjęłam to z zainteresowaniem, zadałam mu pytanie, czy to na pewno nie jest piosenka aktorska, bo ja się w tej materii tak średnio czuję. On powiedział, nie, tego bym ci nie proponował. Stoi kobieta na scenie, ma zamknięte oczy, śpiewa, a wszyscy płaczą dookoła. Pomyślałam, o, to coś dla mnie. Stoi, nic nie robi, to jest super.
I wszyscy płaczą dookoła.
I wszyscy płaczą. Ja tak trochę nie wierzyłam w tę wersję, że to tak jest możliwe. Ja uwielbiam śpiewać zresztą z zamkniętymi oczami. No i do trzeciej generalnej, na której to postanowiłam, w jednej z najbardziej dramatycznych pieśni pod tytułem Lagrima, postanowiłam otworzyć oczy. I jak zobaczyłam zapłakany zespół pomocniczy, który siedział na widowni, to natychmiast oczy zamknęłam i sobie pomyślałam, nie da rady tego śpiewać z otwartymi oczami, jeśli się ludzie na widowni wzruszają, bo nie jesteś w stanie po prostu widzieć to, śpiewać dalej. Do tej Lagrimy zresztą napisałam sama słowa, ponieważ Tomek Olszewski, wspaniały tekściarz, wspaniały bard i poeta, wszystko się działo szybko i on w pewnym momencie mi powiedział, że on po prostu chyba tego tekstu nie napisze, bo mieliśmy tłumaczenie robocze przez taką iberystkę, która się specjalizowała w hiszpańskim, bo wtedy nie było łatwo zdobyć tłumacza portugalskiego i tak dalej. Ja jeszcze nie znałam nikogo. Nie było takich czasów jak w tej chwili, że po prostu pyka się jednym pyknięciem w internecie, się wszystko znajduje. To nie było tak. Dostaliśmy takie tłumaczenie, że zasypiam cała w piórach, a budzę się z większą ilością piór. No i za Chiny nie wiedzieliśmy z Tomkiem Olszewskim, o co chodzi z tymi piórami.
No.
A to się okazało, że słowo penasz, czyli smutek, żal, jest tak samo, oznacza pióra.
Aha.
No i ta tłumaczka nam przetłumaczyła to jako pióra, a to chodzi o jeszcze większy smutek, jeszcze większy żal. No ale ja gdzieś tak sobie tak wykoncypowałam, że jak pióra to pewnie gęsia skórka, a jak gęsia skórka to właśnie obawa, strach. I po prostu w pewnym momencie ten tekst przyszedł do mnie, ja go napisałam, tylko zadzwoniłam do Tomka i mówię, słuchaj, zrobiłam ten tekst, ale będzie na ciebie. A Tomek mówi, dobra, przeczytaj mi go. No więc przeczytałam, on mówi, bardzo dobre. Ja mówię, ale wiesz, że to będzie na ciebie.
Może, no, czy możemy posłuchać fragment chociaż tej pieśni?
Tej Lagrimy?
Tak?
Możemy, no, oczywiście.
Państwo,
nagrania są robocze totalnie, także to nie jest tak, że tu mamy jakieś radiowe nagrania, nie wiadomo jakie, tylko po prostu takie koncertowe, robocze.
Marzena Niszczuja-Urbańska w portugalskim Fado Lagrima.
Zasypiam nocą
moja moja przygoda z Fado, ja myślałam, że ja robię coś na 10 razy, bo tak się zastanawiałam, na ile, jak to ludzie przyjmą, czy to w ogóle przyjmą, czy to się w ogóle przyjmie ten koncert, co to w ogóle będzie. Ja zresztą lubię takie ryzykowne sytuacje, kiedy eksperymentuję z czymś, no i po prostu jadę i patrzę, co się dzieje. No i się okazało, że rzeczywiście tutaj Maciej Nowak miał absolutnie instynkt go prowadził, bo rzeczywiście był to strzał w dziesiątkę i nie zagraliśmy tylko 10 koncertów, tylko zagraliśmy całe mnóstwo koncertów i nie tylko w Gdańsku, i nie tylko w Sopocie, i na Śląsku, i w różnych innych miejscach, i w stolicy. Także trochę pojeździliśmy, w Kaliszu też byliśmy jako goście kaliskich spotkań, już nie pomnę, w którym to było roku. To rzeczywiście przygoda życia. Ja kocham śpiewać, nie śpiewam pewnie ładnie, ale śpiewam tak, jak czuję i to, co mi w duszy gra. Potem zaowocowało to drugim koncertem. To było niesamowite, bo przyjechał dyrektor Teatru Polskiego Radia, Janusz Kukuła, który również jest poetą. I przyjechał na koncert tego pierwszego wtedy Fado i zadał mi pytanie po tym koncercie, czy nie chciałabym zrobić drugiego koncertu. Ja mówię, że chciałabym, tylko wie pan, to po prostu procedura robienia tego to jest strasznie zawiłe. A on mówi, a gdyby pani dostała gotowy tekst, to co pani na to? Ja mówię, o, to mogę. No i on mi na drugi dzień przysłał, dostałam przesyłkę z Polskiego Radia i patrzę, a ja mam przepiękne teksty, które nie były na podstawie tłumaczeń, tylko pan Janusz Kukuła po prostu to, co mu w duszy grało, to, co słyszał, bo on nie zna portugalskiego, może teraz już zna, ale wtedy nie, impresyjnie napisał tekst, genialne. No i ja sobie pomyślałam, dobra, robię. No i zrobiłam drugi koncert, potem te koncerty zostały połączone i to, co jest dla mnie największą radością, jak przyszedł do nas dyrektor Orzechowski, Adam Orzechowski, to on mi zaproponował, czy nie chciałabym zrobić jeszcze jakiegoś koncertu, bo w międzyczasie jeszcze śpiewałam German, piosenki German, po swojemu śpiewałam je, z piękną jazzową aranżacją. Natomiast dyrektor Orzechowski zapytał mnie właśnie, czy bym nie chciała jeszcze czegoś zrobić, kontynuacji jakiejś i ja mu na to powiedziałam, że ja dostałam pełno pięknych tekstów i chętnie bym zrobiła, ale taki koncert już, który byłby napisany dla mnie. I powstał koncert Fatum. I to, co dla mnie było najbardziej niezwykłego, wszyscy kompozytorzy, bo tych kompozytorów było paru, pisali jakby pod wpływem Fado, z inspiracji Fado, ale powstały bardzo różne rzeczy, bo pisali i jazzmeni, i kompozytorzy klasyczni, także każdy z innym doświadczeniem. I co dla mnie było bezcenne i jest bezcenne, ten koncert również się przyjął. I również ludzie przychodzili, wyciągali sobie chusteczki, ci, co już byli wcześniej, wyciągali sobie chusteczki, żeby sobie popłakać.
Marzenko,
żeby się pocieszyć i popłakać.
Powiedziałaś, że byłaś w Kaliszu, bywałaś w Kaliszu. Dosyć często bywałaś, bo Teatr Wybrzeże jest częstym gościem Festiwalu Kaliskiego, ale oprócz teatralnych związków masz związki rodzinne z tym miastem.
Przede wszystkim mam związki rodzinne z tym miastem i to były pierwsze moje związki z Kaliszem, zanim jeszcze w ogóle pokojarzyłam, że będę aktorką i że pojadę na jakiś festiwal. Pierwsze moje związki to były właśnie z Kaliszem rodzinne, ponieważ tutaj jest przede wszystkim kuzynostwo mojego taty, ale też staram się zawsze, jak jestem w Kaliszu, odwiedzić groby moich dziadków, ponieważ mój dziadek leży też i część rodziny leży też. Nie wszyscy z rodziny są pod nazwiskiem, nie czuję urbańscy. No bo wiadomo, po kądzieli czy po mieczu. W każdym razie rodziny było dosyć sporo i się kontaktujemy albo... Częściej to tak naprawdę oni do nas przyjeżdżają. I gdzieś albo jak przyjeżdżają, to zawsze nas tam gdzieś odwiedzą tutaj w Gdańsku.
Chcę być kochaną nawet w deszcz. Po cóż mi światła siedmiu tęcz? Po cóż mi nocą niebo gwiazd? Wystarczy tylko oczu blask. Jedno spojrzenie, uścisk rąk. Wystarczy jednego tylko w życiu brak, jednego tylko w życiu chcę.
Teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do ostatniego festiwalu Kaliskiego. Opowiedz troszeczkę o spektaklu Piękna Zośka.
Piękna Zośka jest spektaklem wyjątkowym pod każdym względem, ponieważ sposób jego powstawania był wyjątkowy pod każdym względem, ponieważ był w oparciu o improwizacje aktorskie, świetnie przygotowywane i prowadzone przez reżysera i jego zespół, dramaturgów, scenarzystów. My dostawaliśmy tak zwane instalacje aktorskie i na tej podstawie wchodziliśmy na próby i zaczynaliśmy improwizować.
Co to były te instalacje aktorskie?
Myśmy na przykład, ja się dowiadywałam, z jakim zadaniem przychodzę na próbę i co ja powinnam zagrać. Piękna Zośka przede wszystkim jest w oparciu o prawdziwą historię młodej kobiety, która została zabita przez swojego męża z zazdrości. Z zazdrości o jej marzenia i o to, że ona chciała żyć inaczej niż było jej to losowo przeznaczone. A jej losem był los chłopskiej kobiety, która jest w systemie patriarchalnym, jest uwikłana w cały ten system zniewolenia kobiety.
Te dramatyczne wydarzenia były 100 lat temu.
Tak, dramatyczne wydarzenia były prawie 100 lat temu. I to, co jest niezwykłe, że punktem wyjścia do pracy nad tym przedstawieniem były archiwa sądowe. Zofia Paluch nie była taką zwykłą, normalną chłopką, ponieważ była to dziewczyna wyjątkowej urody, którą malowali malarze na tej takiej fali zachwytu chłopskością, która się tam przetoczyła od młodej Polski jeszcze. Parę lat później ona była i trwała w Polsce, no i oni malowali, bo się nią zachwycali. I jej portrety można zobaczyć, jak się wpisze na przykład w internecie Piękna Zośka, to od razu myślę, że część osób od razu pokojarzy te obrazy, bo one w naszej kulturze, one istnieją i są i my je mamy wczytane. Rzecz dotyczyła podkrakowskiej wsi, Dłubni, w której się to wszystko działo. Obecnie to jest rejon Nowej Huty.
Reżyser na konferencji prasowej po spektaklu powiedział, że z około 1000 stron akt dostaliście, aktorzy, około 200 wybranych materiałów i tak. Na tej podstawie właśnie odbywały się wasze improwizacje.
Czytaliśmy te wszystkie dokumenty, te akta i potem na tej bazie uruchamialiśmy wyobraźnię prowadzeni przez reżysera, taką ludzką, czyli dlaczego na przykład moja postać matki, dlaczego ona ma problemy na przykład alkoholowe, skąd to się bierze, no nie, co się wydarzyło. Myśmy fantazjowali, co się mogło wydarzyć w jej dzieciństwie, w jej młodości, że ona zaczęła się staczać, ta kobieta. Na przykład na początku wymyślaliśmy tajemnicę tej postaci i potem na bazie tej tajemnicy postaci budowaliśmy już cały przebieg. Improwizacje były takie, że myśmy się przyglądali, czyli improwizowaliśmy na przykład 20 lat wcześniej, to co się mogło wydarzyć między tymi ludźmi 20 lat wcześniej, jeszcze przed urodzeniem Zośki, co się mogło wydarzyć. To jest coś takiego, jak się pracuje nad taką gotową sztuką, że my też patrzymy, się przyglądamy temu taką czechowowską metodą, co tej postaci, w którym momencie my tę postać w tej chwili widzimy, ale co było wcześniej, co może być później i się temu tak przyglądamy, a tutaj tego scenariusza takiego, że przychodzimy i mamy gotowy tekst, nie było. I to było właśnie dla mnie przecudowne, ponieważ ja uwielbiam improwizację i potem te teksty, które myśmy wyimprowizowali, zostały właśnie spisane i z ogromnego materiału zostały wybrane te najważniejsze fragmenty i skonstruowany scenariusz.
Tak jak mówiłaś, że nagrywane były wasze improwizacje i na tej podstawie reżyser Marcin Wierzchowski skompilował cały materiał i dramat właściwie powstał z waszych tekstów.
Natomiast na przykład piosenki tu się pojawiały, które nagle gdzieś się pojawiały, bo coś komuś w duszy grało. Także było bardzo ciekawie. I dla mnie ta metoda jest o tyle dosyć znana, ale nie tak pogłębiona, bo ja zafascynowałam się właśnie robieniem teatru takiego improwizowanego wiele lat temu, ale to wszystko taki robiłam teatr społeczny, teatr z młodzieżą i nigdy nie oscylował on tak wokół psychodramy, ponieważ nie możesz tego robić z amatorami, nie możesz aż tak pogłębiać wchodzenia w postać. Niemniej jednak ja byłam sama ciekawa, jak ja po tylu latach, na ile jeszcze jestem człowiekiem otwartym i gotowym do tego typu działania.
Cały zespół powinien dostać nagrodę, zbiorową nagrodę, ale jury festiwalowe doceniło was. Jakie nagrody otrzymał zespół?
Karolina Kowalska otrzymała Grand Prix, młodziutka, wspaniała, zdolna aktorka.
Za rolę Zośki właśnie.
Za rolę Zośki, tak, pięknej Zośki. Za rolę jej tego feralnego męża, czyli Macieja Palucha, dostał Piotrek Biedroń, nagrodę aktorską główną. No i nasz reżyser dostał nagrodę imienia Macieja Prusa. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ no, nasze przedstawienie też i w Gdańsku zostało uhonorowane z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, także bardzo cieszymy się, że widownia też nas tak wspaniale odbiera. To jest duża radość.
Ja muszę troszeczkę anegdotycznie powiedzieć. Po spektaklu była konferencja prasowa, spotkanie z aktorami, z twórcami. Drodzy Państwo, spektakl jest tak przejmujący, tak poruszający serca, że to Piotrek powiedział, że reżyser mówi: Piotrek, jeśli mają cię nie zlinczować ludzie po tym spektaklu, to musicie się pojednać, pogodzić, chociaż na oklaskach. I tak rzeczywiście jest, drodzy Państwo. Emocje są tak silne, że no, musimy zrozumieć dopiero na końcu, że to jest tylko teatr. Teatr, który no, właśnie sięga do tradycji greckich. Przeżywamy katarzis, wzruszenie, o które chodzi właśnie w teatrze. Gratuluję jeszcze raz wam tego spektaklu, Marzena.
To jest bardzo piękny moment tego właśnie pojednania, dlatego że właściwie nie powinnam używać takich wielkich słów, że to jest taki manifest, ale coś w tym jest, że jeżeli ludzie się zastanawiają nad tym, nad rolą kobiety i nad jej miejscem w społeczeństwie i nad tym, że minęło już tyle lat od tej sprawy i cały czas ta przemoc jest wobec kobiet, no to coś chyba trzeba by jednak pomyśleć i zmienić.
Ale jak każde znakomite dzieło, ten spektakl ma różne barwy, różne kolory. Oprócz dramatycznych scen wyciskających łzy, poruszających nas dogłębnie, są również sceny komiczne. Tak jak w życiu. Ja muszę powiedzieć moją dygresję, bo nie lubię w teatrze golizny, generalnie. Ale w tym spektaklu, jak jest wszystko dobrze zrobione, to scena, w której dwóch chłopaków pokazuje sobie rany wojenne, tu blizna, tam blizna, dochodzi do tego, że się rozbierają na scenie, to ludzie, widownia pęka ze śmiechu. Nie ma w tym nic złego, nic brzydkiego, a wręcz no, znakomity efekt komiczny. Ale to się udaje tylko przy znakomitych spektaklach.
Ale też dokładnie powiedziałeś to, co jest chyba ważne w goliźnie na scenie, że ona musi mieć sens i być uzasadniona. A ja odnoszę czasami wrażenie, że ona się tak pojawia, bo się pojawia.
No
I człowiek się tak siedzi na widowni i się zastanawia, ale po co? Także tutaj akurat to jest szeroki temat, myślę.
Nie, kompletny spektakl. Naprawdę, drodzy Państwo, jeśli tylko będziecie mogli zobaczyć w Teatrze Wybrzeże, piękna Zośka.
Trzeba zamawiać bilety, ponieważ to jest tak, że jak się ukazuje repertuar, to te bilety znikają po prostu w godzinę, dwie.
Do widzenia, do jutra. Teraz pora zasnąć. Pora ukryć przed światem tę zabawę w miłość. Tylko oczy otworzyć. Tylko drzwi zatrzasnąć. Co się miało wypalić, już się.
Może no teraz chciałem wrócić do tematu dramy. Powiedz naszym słuchaczom, co to w ogóle jest, bo myślę, że nie wszyscy o tym wiedzą.
Drama to jest taka metoda, którą można używać na przykład do uczenia, do tworzenia przedstawień, do warsztatów aktorskich. To jest takie poruszenie struny. Drama się pojawiła najpierw w Studio Machulskich. Tam było takie raczkowanie dramy i rozwijanie tej metody uczenia.
Przede wszystkim no. Wydaje mi się, że to drama to zastosowanie metod teatralnych w zetknięciu z ludźmi, nie aktorami, którym właśnie łatwiej zrozumieć teatr i łatwiej również znaleźć się w sytuacjach życiowych. Czy to nie jest tak?
Tak, ponieważ możesz przez dramę, przez symulacje, które stosujesz w dramie, potem możesz te niektóre rzeczy, bo one zawsze dotykają improwizacji, potem możesz przez wchodzenie w rolę, taką naturalną umiejętność wchodzenia w rolę, potem możesz na tej bazie sobie już odtwarzać pewne rzeczy. czyli coś, co znasz, to potem to przekształcasz na teatr, potem ćwiczysz różne zachowania, bo w teatrze się ćwiczy różne rzeczy, a potem możesz to w życiu wykorzystać.
Taki teatralny poligon to przygotowujący taki, do życia.
Tak, no tak można powiedzieć, że to jest taka interaktywna metoda pracy z grupą, o tak można by to pięknie nazwać. I to jest niezwykłe właśnie w dramie, że wchodzisz naturalnie w rolę, że to nie jest narzucone, w dramie się nie ocenia, nie mówi się tak, to pięknie zrobiłeś, a tamto niekoniecznie. Takich rzeczy się w ogóle nie mówi, ponieważ drama to jest wolność człowieka, który działa teatralnie, bo ja w tym przypadku mówię o teatrze, ale ona też ma takie znaczenie, jeśli na przykład czasami, na przykład w klasie są jakieś problemy i możesz czasami tylko bawiąc się teatralnie, tak naprawdę możesz te problemy rozwikłać, bo się przyglądasz i patrzysz po prostu, jak ta grupa pracuje i gdzie można uchwycić problem, który przy pomocy dramy, czyli innych scenek tematycznych możesz rozwiązać w tej klasie.
To z psychologią ma dużo wspólnego taka praca,
ma,
prawda?
Ma, tylko to nie jest psychodrama, bo to są dwie różne rzeczy. Ona jest taka bez narzucania.
Lightowa.
Tak, można powiedzieć, że jest lightowa, ale czasami wchodzą ludzie bardzo głęboko i wtedy trzeba ich z tego wyjąć.
Ty również kontynuowałaś naukę i studiowałaś pedagogiczne nauki, tak? I to właśnie związane z dramą?
Nie, ja studiowałam, akurat było, to jest ciekawa historia, bo ja studiowałam już z dużym doświadczeniem pedagogicznym, natomiast studiowałam rzeczywiście pedagogikę, ponieważ zmieniły się przepisy unijne i ja miałam do wyboru albo skończyć kurs pedagogiczny, albo studiować pedagogikę i rzuciłam się w wir studiowania i skończyłam animację społeczną na Uniwersytecie Gdańskim i pedagogikę wielokulturową i regionalną.
Wszystko owocuje, nic nie jest tutaj przypadkowe.
Stoję pośrodku polnej drogi, szukam cię. Stoję nad brzegiem oceanu i wołam cię, a wiatr mi szepcze wciąż do ucha, nie wrócisz już. I noc zawiera świat w słońce, nie wrócisz już. I szukam cię i
mało mamy czasu, ale proszę cię, żebyś powiedziała jeszcze o twoim teatrze.
Ostatnim moim takim, taką rzeczą, którą, z której jestem bardzo dumna, to jest mój teatr, Teatr Medium w Starogardzie Gdańskim. To nie jest teatr młodzieżowy, to jest teatr ludzi dorosłych, którzy zapragnęli w pewnym momencie, jak już sobie wychowali dzieci, to zapragnęli robić teatr. Spotykamy się od 10 lat. Najpierw to miały być tylko warsztaty, potem się zrodził z tego teatr. Mamy poważne przedstawienia typu Dom Bernarda Alba, czy właściwie tango, spektakl o przemocy domowej wobec kobiet. Nomen omen, takie związki trochę tematyczne. I ten spektakl na przykład 10 lat cieszy się powodzeniem i 10 lat jest aktualny. Ale też gramy i komedie francuskie, i gramy Andersena dla dorosłych i dla dzieci. Także mamy taki różnorodny repertuar, a za ostatnie przedstawienia, czyli za komedie francuskie, jak ja to się śmieję, takie mieszczańskie komedie francuskie, dostaliśmy najważniejszą nagrodę, bo byliśmy parę razy nominowani do najważniejszej nagrody w dziedzinie kultury Starogardu Gdańskiego, a w tym roku tę nagrodę po prostu dostaliśmy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi.
Gratulacje. Drodzy Państwo, do tego teatru też trudno dostać bilety. Może
tak.
Czas, jak mówiłem,
tak.
Ucieka nam bardzo, ale chciałbym zamknąć dzisiejsze spotkanie, wracając do Waszego spektaklu i do tych doświadczeń, o których mówiliśmy. Mówiłaś o improwizacji w spektaklu Piękna Zośka. Ja chciałem cię zapytać o pracy nad twoją wielką sceną z drugiego aktu. Improwizowana scena, wzruszająca. Oficjalnej nagrody może ona nie dostała, ale wielkie, wielkie brawa widowni. Opowiedz o tej pracy.
To była już jedna z ostatnich scen Marianny, czyli Franczakowej. Ja właściwie takie dostałam zadanie, że przychodzę i że jest zimno. To była taka scena, gdzie ja już podsumowywałam sobie wszystkie te improwizacje i wszystkie te wiadomości na temat Marianny. I z tego całego przebiegu wychodziło mi, że ona jest bardzo samotna, jest bardzo nieszczęśliwa. Wiedziałam, że mam improwizację z malarzem Stachiewiczem, którego gra Marek Tynda. I to było właśnie podsumowanie już wszystkich tych naszych improwizacji. Myśmy mieli taką improwizację też zabawną, że właśnie byliśmy razem u Kossaków. On taki samotny, ja taka samotna. I ta ostatnia improwizacja, to tak się otworzyło to wszystko, co było w tej Mariannie. Czyli ta cała samotność, to całe nieszczęście tej kobiety i ukrywane jej uczucia, skrywane wszystko. Całe jej życie uczuciowe, które zostało schowane po prostu pod maską takiej kobiety surowej, oschłej i ostrej. I ja sobie pomyślałam, wchodząc w tę improwizację, że to jest taki moment, żeby ją obronić. I ja się cieszyłam, że ta scena została. I jestem bardzo wdzięczna reżyserowi za to, że tę scenę zachował. Bo dla mnie było to ważne, żeby widzowie zobaczyli dramat tej kobiety, a nie tylko kobietę, która pije alkoholu za dużo i się wykłóca ze wszystkimi. Ale że ta zadra, to, że jej odebrali ziemię, to, że ją źle ta siostra przyrodnia potraktowała, to, że ona jest samotna, że jej umarł mąż, że ona się nieszczęśliwie zakochiwała, to, że to wszystko po prostu jakby zebrało się w tej scenie i jestem wdzięczna, że Marcin tę scenę zachował.
Drodzy Państwo, podsumowujemy spotkania teatralne Kaliskie. Gościem naszego radia jest Marzena Nieczuja-Urbańska. Marzeno, dziękuję Ci za to spotkanie. Chciałem tylko podkreślić, że ważne jest to spotkanie trzech wartości. Wspaniały reżyser, interesujący temat i wspaniały zespół. Udało Wam się trafić w czas. Gratuluję Wam tego spektaklu i cieszę się, że byliście w Kaliszu, że mogliśmy Was podziwiać, ale również dziękuję Ci za to, że powiedziałaś troszeczkę o tej pracy. Właściwie artystą się bywa, mówi się, że nie jest się artystą, tylko się bywa. Ale takie momenty, kiedy bywacie artystami, są wspaniałe. Za to Wam publiczność dziękuję, za to wszyscy dziękują aktorom, artystom. W Polsce często narzeka się na jakość scenariuszy, głównie filmowych. Tutaj scenariusz powstał z improwizacji, a jest trafiony w dziesiątkę. Mógłby być znakomicie spisanym i nagradzanym dramatem. Może ten tekst zostanie opublikowany i stanie się klasyką dramatu polskiego. Kto wie?
Jest w konkursie na właśnie najlepszą sztukę współczesną.
No,
także kto wie?
No tak.
Trzymajmy kciuki, żeby tak się stało. To będzie bardzo pięknie, będziemy bardzo szczęśliwi. My bardzo dziękujemy za zaproszenie. Byliśmy bardzo szczęśliwi, mogąc występować dla kaliskiej publiczności. Naprawdę to było dla nas bardzo, bardzo ważne. Bardzo się cieszymy z tych nagród. Jest to piękna, tak jak powiedziałeś, zespołowa praca, ale my się cieszymy, że właśnie zostali docenieni też te nasze główne role. Bardzo się cieszymy i że nasz reżyser został doceniony. To jest dla nas wielka, wielka, ogromna radość. Jest wielkim szczęściem moim, tak sobie myślę, że mogę być częścią tego wspaniałego zespołu pod dyrekcją i dyrygenturą Adama Orzechowskiego, ponieważ jest to dyrektor niezwykły. Ja się bardzo cieszę, że ja takich czasów dożyłam w takim mieście i w takim wspaniałym Teatrze Wybrzeże.
Marzena Nieczuja-Urbańska. Aktorka Teatru Wybrzeże, która niedawno gościła w Kaliszu, która również odwiedza Kalisz prywatnie. Dziękuję Ci serdecznie, Marzeno. Na zakończenie, jaki utwór możemy posłuchać?
Chciałabym Państwa zaprosić serdecznie do posłuchania utworu z koncertu napisanego dla mnie, czyli z koncertu Fatum. A będzie to kompozycja Marka Czerniewicza do tekstu Zofii Beszczyńskiej pod tytułem Rozbierasz mnie powoli.
Rozbierasz mnie powoli, ze wspomnień porzuconych mieszkań. Mężczyzn, którzy kochali mnie przed tobą, z wędrówki duszy cienkiej, warstewki potu na skórze z religii. Wieczności rozbierasz mnie z ciała, rozbierasz mnie z muzyki.